Marcin Luther w 65. tezie napisał, że największym skarbem i największą słodkością to jest Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest taki balsam na nasze serca. I właśnie dzisiaj kilka słów Ewangelii. Wziąłem dzisiaj pod rozwagę Ewangelię świętego Jana, rozdział 4 i historia spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. Znana historia, może niektóre tylko elementy z niej wybiorę, w związku z tym, że raz w miesiącu mamy taki dobry obyczaj, aby mówić na tematy ewangelizacyjne, bardzo, bardzo zresztą ważne w naszej służbie i naszym świadectwie, jakie składamy na co dzień, ale też i w misji rozwoju Kościoła. Jeden z papieży, ten, który był znany z tego, że ustąpił miejsca następnemu, napisał w jednej z encyklik takie szczególne rozważanie o przetrwaniu Kościoła. Nawet później powstała taka idea, taka myśl o przetrwaniu. Więc ludzie uczyli się przetrwania gdzieś tam w lesie, szukali jakiegoś przetrwania w trudnych czasach. No i są nawet takie szkoły przetrwania. Ja myślę, że być może, że niektóre te elementy byłyby bardzo dobre. Jak umieć przetrwać w jakichś trudnych okolicznościach, trudnych czasach. I ta myśl została rozszerzona na przetrwanie Kościoła w różnych regionach świata. Oczywiście w niektórych miejscach, owszem, są problemy, są prześladowania, też jakieś chrześcijaństwo boryka się z różnymi trudnościami i nawet wtedy powstały myśli związane z właśnie taką ideą przetrwania, jak przetrwać w świecie współczesnym. Natomiast kiedy czytałem te myśli, przyszły mi znowu inne wypowiedzi, zupełnie inne, z ducha proroctwa, z książki Ewangelizacja. I warto, myślę, że warto czytać te pozycje. Teraz czytam na wyrywki, mam tam różne miejsca podkreślone z tej książki Ewangelizacja. I tam właśnie przeczytałem myśl, która jest ściśle związana właśnie z ewangelizacją. Ellen White napisała tak, że ewangelizacja idzie o żebraczym kiju, a w innym miejscu mówi, że również głoszenie Ewangelii idzie o żebraczym kiju. I dalej mówi, że Ewangelia też idzie o żebraczym kiju. A więc trzeba pięknie zapraszać, dać ogłoszenia, że odbywa się ewangelizacja, że siostry, bracia, przyjaciele mili, zaproście swoich przyjaciół, my was zapraszamy. To jest naprawdę coś takiego bardzo miłego, kiedy są ogłoszenia zachęcające do ewangelizacji. Tu mieliśmy niebawem, no, czy zakończono, jeszcze nie zakończono ewangelizację, dużą ewangelizację brata misjonarza z Australii. Ale ona się nie zakończyła i wiem, i być może, że są tutaj w kaplicy dzisiaj osoby, które brały udział w tej ewangelizacji, czy nawet przychodzą dalej na niedzielne spotkania. Właśnie jest coś bardzo charakterystycznego, że dzisiaj prosimy na to, by przyjść. Prosimy, aby złożyć takie dary właśnie na misję, na ewangelizację. I coś jest bardzo charakterystycznego, to jest ta myśl kolejna właśnie z książki Ewangelizacja, gdzie mówi, że nieprzetrwanie jest dzisiaj tą ideą dla Kościoła, celem, ale rozwój Kościoła, ewangelizacja, to jest bardzo coś charakterystycznego. I właśnie diabeł bardzo się gniewa, denerwuje, kiedy właśnie coś w zborze się dzieje, kiedy jest, odbywa się ewangelizacja, czy w zborze jest jakiś ruch związany właśnie z budową Kościoła, z budową domu modlitwy. Coś się dzieje właśnie. Cokolwiek w naszym zborze się dzieje, to z tego diabeł jest bardzo niezadowolony. A szczególnie, kiedy mamy jakieś plany związane właśnie z rozbudową naszego zboru, czy planami rozwoju w okręgu, czy też naszymi planami w naszym mieście. Bardzo tego bardzo nie lubi, bardzo się gniewa z tego powodu. I my musimy być bardzo czujni i wiedzieć o tym, że tak właśnie jest. I Ewangelia Jana, rozdział 4, ukazuje nam postać naszego Pana Jezusa Chrystusa w takich szczególnych ujęciach. Ten 4 rozdział to jest osobiste spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Pan Jezus poświęca jej czas odpowiedni i nie tylko jej, ale tym wszystkim mieszkańcom, których ona zaprosiła na miasta, których ona zaprosiła do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poświęca im czas, ale najpierw tej jednej osobie poświęca czas. I właśnie Ewangelia Jana jest taką Ewangelią ukazującą właśnie Pana Jezusa w takich intymnych rozmowach, sam na sam. To właśnie Nikodem w nocy, to jest Samarytanka, to też powołanie uczniów, kiedy Pan Jezus wzywa ich, aby poszli za Nim, pójdźcie za Mną. A oni następnie powołują, by poszli do Jezusa, proszą innych swoich bliskich czy też znajomych i oni wszyscy idą do Jezusa. To jest coś bardzo charakterystycznego. Tutaj ukazany jest w tym rozdziale Jezus pokazujący Boga Ojca jako Boga immanentnego, Boga, który jest bliski każdej osobie, czuły, taki ciepły, serdeczny, poświęcający czas innym ludziom, innym osobom. I dzisiaj takiego właśnie Boga potrzebujemy, takiego Ojca dzisiaj z tęsknotą wyglądamy. Każdy człowiek ma takie pragnienie, aby zająć się z Nim właśnie szczególnie. I tu w tym rozdziale mamy takich 5 elementów tego ujęcia i zbliżenia się Pana Jezusa. Pierwszy element to jest ten element przełamywania barier. Czytamy, że uczniowie poszli, aby kupić chleba, wodę to mogli powiedzmy mieć ze studni Jakuba, ale udali się do pobliskiego miasta kupić chleba, kupić jedzenie. Pan Jezus został sam. I tutaj jest wtrącona myśl przez apostoła Jana, tego, który był umiłowanym apostołem najmłodszym z całej grupy, który kładł głowę na piersi Pana Jezusa. I on tutaj wtrącił tę myśl, że były pewne problemy, jakieś kłótnie między Samarytanami a Żydami, że tam były jakieś napięcia między nimi. No i te napięcia były wiekowe. Wiemy, że tych 10 pokoleń izraelskich Syryjczycy wywieźli gdzieś nieznane tereny, natomiast w to miejsce sprowadzono inne narody pogańskie. No i właśnie Samarytanie mieli swój kult, swoje miejsce, również swoich kapłanów, swoje środowisko. Nawet mam taki slajd, pokazuje, jak to uśmiechnięci kapłani pokazują 5 mojżeszowy, ale samarytański, a więc oni robili wszystko, aby też no, odróżnić się od Żydów i przeszkadzali tym, którzy wędrowali do Jerozolimy, czy też wracali z Jerozolimy. To były takie trudne czasy i myślę, że my żyjemy również w czasie, kiedy są te napięcia między narodami, kiedy między regionami, między ludźmi. To są właśnie te czasy trudne. Przełamywanie barier jest bardzo, bardzo trudne. Nie tak dawno mieliśmy pogrzeb siostry Tereski. Mama była chowana i sami widzieliśmy, jak ludzie bali się wejść tam bliżej do tej właśnie małej świątyni na samym centrum cmentarza, do tej kaplicy. I tak stali daleko, ale później byli bliżej, kiedy tam zaczęliśmy śpiewać, zaczęliśmy mówić na tematy Słowa Bożego, kiedy przekazywaliśmy pozdrowienia z ciekawością, co oni tam robią dalej. A później kolejny element, jak z oporem wzięli nawet program tego nabożeństwa żałobnego, jak później z ciekawością, z jakimś niedowierzaniem szli dalej z nami tam nad grób. I ja myślę, że właśnie te miejsca gdzieś takie odcięte, to właśnie wieś staje się takim miejscem bardzo trudnym do ewangelizacji. W niektórych miejscach to naprawdę jest to trudne. Ostatnio Instytut Badań Związanych właśnie z Rozwojem Religii, Religioznawstwa, Instytut Angielski, pisze, że wieś coraz bardziej będzie odosobniona od innych grup, staje się taką jakby enklawą, zamkniętą. Trudne dojście jest do tych ludzi. Co jest ciekawe, że kiedy, i to sprawdziliśmy, że kiedy idziemy z osobą, która nas zna, która pochodzi z tej miejscowości, inaczej jesteśmy przyjmowani. Są to trudne takie te chwile do przełamania, są pewne problemy między regionami. Żyjemy w czasie właśnie, który obfituje w te sprawy. Jak je przełamywać? Jak poświęcać czas tym ludziom? W tym rozważaniu, w tym kazaniu chcę jakby też i zachęcić do tego, do przemyśleń jeszcze raz na nowo, jak podejść właśnie w tych sprawach do ludzi, aby też nie tracić tych, którzy przychodzą, bo nieraz jest tak, że ci ludzie przyjdą i odchodzą. Jeden z naszych pastorów, Borge Szans, który prowadził w naszym wydziale cały wydział, prowadził ewangelizację i prowadził ten pion misji, przedstawił wielką ewangelizację jako wielki kombajn, który wszedł na pole, na którym rósł tylko jeden kłos zboża, który tam gdzieś wykiełkował, dobrze posiany w glebę. A po drugiej stronie pokazywał osobę starszą, panią, która szła z sierpem, na plecach miała płachtę i właśnie ominęła ten kombajn, przeszła na środek pola i zrzeła właśnie ten jeden kłos i schowała do swojej płachty i poszła dalej. Tak ten obraz mi kuł się przed moimi oczami i w myśl, że on wydaje mi się jest też takim przeniesieniem na dzisiejsze też czasy i do tego też rozdziału, że jedna osoba ma ogromne znaczenie, jak poświęcimy jej na to czas. Na pewno ważne są tutaj wielkie misje, tu nie potępił Borge Szans misji wielkich, czy wielkich planów, czy też wielkich zespołów misyjnych, one są bardzo ważne, ale też wskazał na to, jak ważne znaczenie ma poświęcenie czasu jednej osobie. I tu właśnie Pan Jezus znalazł się przy studni Jakuba i zapragnął wody. No oczywiście Samarytanka miała taką wodę i prosi ją: Pan Jezus, daj mi pić. Ona się dziwi, jak ty, będąc Żydem, możesz tutaj prosić mnie o wodę. Zdziwiona. I wtedy Pan Jezus mówi jej o wodzie, którą On tylko może dać, o wodzie żywej. I mówi, ja mogę ci dać takiej wody, że jak się napijesz, to nigdy nie zapragniesz. A ona mówi, daj mi takiej wody, to jest takie, daj mi, nie będę musiała chodzić tutaj do tej studni. No biedna nie rozumiała o tym, że Pan Jezus mówił o sprawach duchowych. Wskazywał na to, że On jest taką wodą żywą. Właśnie to, co chce jej powiedzieć, to będzie miało ożywcze znaczenie. I też ten rozdział mówi o tym, że Jezus jest założycielem tak naprawdę też nowej religii. Niektórzy mówią, no tak jak wierzył ojciec, babcia, matka wierzyła, to i ja tak będę wierzyć. Na pewno przekaz generacyjny jest bardzo ważny i my też chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki zostały w Kościele. To jest bardzo ważne, ten przekaz generacyjny. Chcemy, żeby zostały w prawdzie. W innych tych światopoglądach jest podobnie. Jest ten przekaz generacyjny, I na pewno ludzie mają wielki opór i mówią, no tak, im trudno jest pozostawić jakieś poglądy, na pewno bardzo trudno. W jednej niedzieli mieliśmy tutaj, brat starszy zboru był, mówiliśmy o Eucharystii chyba, tak, ze 2 godziny tylko tutaj siostry były, pomagali wszyscy, brat Grzegorz też pomagał mi w tym usilnie. Następną niedzielę brat pastor Marek jeszcze raz, pod innym kątem i jeszcze być może raz, i jeszcze być może raz. Właśnie ktoś powiedział, że jeśli ktoś ma wątpliwość, to trzeba byłoby przynajmniej 11 razy taki temat poruszyć. Ktoś porównał wątpliwość do takiego klina, który wbija się w szczeliny skalne. Jeśli chce się rozszczepić skały, to właśnie wbija się takie kliny drewniane, polewa wodą i one rozszczepiają skały. A więc i też mam przed oczami taki rysunek, taki slajd, jak to taka kosmata łapa trzyma taki klin i wbija w taką szczelinę. To jest taki obraz, że właśnie diabeł wykorzystuje takie momenty, aby właśnie też i niewiara, takie niedowiarstwo, czy też głębokie przebywanie w tradycji, czy też krytyka Pisma Świętego, ona to powoduje, to wszystkie te elementy powodują, że właśnie jest tutaj ten klin bardzo mocno zabity. I niektórzy mówią, że tak pozostaniemy, jak byli nasi ojcowie, tak i my. A tutaj Pan Jezus mówi do Samarytanki w tej rozmowie, najpierw mówi jej o tych sprawach moralnych, etyczno-moralnych, mówi, idź przyprowadź swojego męża, mówi, no tak, ja męża, mówi, tak, nie mam męża, no mówi, dobrze powiedziałaś, bo ilu mężów miałaś? No 6, tak, ale mówi, ten, który teraz go masz, też nie jest swoim mężem. No więc jak to jest? No mówi, no właśnie widzę, że jesteś prorokiem. Zaczyna na tematy religijne. Widzę, że jesteś prorokiem. A Pan Jezus dalej jej zaczyna tą rozmowę, że zna jej serce, że jest Bogiem, że On zna jej doskonale życie jej domowe, moralne, zna życie do głębi. I ona zaczyna pytać go, no dobrze, to gdzie należy Boga chwalić? Czy na tej górze Garizim, gdzie ojcowie nasi chwalili, czy tam w Jerozolimie? I jak Pan Jezus jej odpowiedział? Wy chwalicie, czego nie znacie, ale my chwalimy to, co znamy, bo zbawienie jest z Żydów, mówił. Spokojnie, grzecznie tak jest. Ja nie tak dawno miałem taką rozmowę, gdzie ostatnio na temat Trójcy przewijają się różne elementy. Ja już to mówiłem kiedyś, że jak pamiętam, ja składałem wyznanie wiary przed wielu laty, to pytanie było, czy wierzysz w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jako natchnione Słowo Boże? To było pierwsze pytanie. A dzisiaj, jak stawiamy pytanie tym osobom, które chcą być ochrzczone katechumenom, to pytanie jest, czy wierzysz w co? w Boga Ojca, czy wierzysz w Syna Jezusa Chrystusa, czy wierzysz w Ducha Świętego, czy wierzysz Boga w Trójcy Świętej jedynego. To jest pytanie właśnie o Boga. Zupełnie natomiast pytanie o dotyczące wiary w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest na dalszych miejscach, zdaje się na 5. miejscu dopiero. To nie znaczy, że ono nie jest ważne. Ono jest bardzo ważne. Tam wszystkie te elementy są ważne w zasadach wiary. Ale zobaczmy ten akcent, jaki jest położony. Żyjemy właśnie w czasie, kiedy ludzie wątpią, mają tyle rozmaitych poglądów, tyle różnych kierunków myślenia. Są zagubieni, zaplątani w tym. I właśnie taka osoba zagadnęła, miałem rozmowę dość taką poważną, nawet poświęciliśmy pewien czas na to. I ta osoba mówiła takie słowa wobec Ducha Świętego, że po prostu skóra mi cierpła. Myślałem sobie, skąd te wszystkie rzeczy, skąd masz to wszystko? No dzisiaj, mówi, ona tu czytała, ona gdzieś tam w internecie, ona mi podawała tam argumenty i tu, i tam. I mówię do niej, że kiedyś był taki czas, kiedy to jeden nie z teologów napisał książkę pod tytułem Sylwy, po łacinie, po polsku las, że kiedy chciał zebrać te różne rzeczy, te kierunki, to tak jakby znalazł się w lesie. I nieraz właśnie tak jest, że ludzie znajdują się w takim lesie i nie wiedzą, jak z tego wyjść. Pan Jezus mówi do Samarytanki, zbawienie jest z Żydów. Nie masz racji. Tam na tej górze Garizim Boga się nie chwali. My chwalimy to, co znamy. Zbawienie jest z Żydów. I dalej mówi do niej, że prawdziwi chwalcy Boga będą chwalić w czym? W duchu i w prawdzie. Nie wchodzi w tę dyskusję, ale zdecydowanie pokazał, gdzie jest właśnie prawda. Opiera się na i my opieramy się na Słowie Bożym. Tam właśnie jest, Jezus jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą. Psalm 119 i wiersz 164 mówi, że wszystkie przykazania Twoje są prawdą, a więc ta prawda, ona musi stać na takich mocnych nogach. I tu właśnie jest ten przykład Pana, który Pan Jezus mówi o tym, że On jest twórcą właśnie tego nowego kierunku, tej nowej religii tak naprawdę. On mówi, że są pewne rzeczy, które są w narodzie izraelskim. Mamy poselstwo pokazane, są prorocy mówią o Jego przyjściu, że jest Mesjaszem ścisły. Mamy dzisiaj związek Starego i Nowego Testamentu, nie może jeden bez drugiego istnieć. Pan Jezus wykazuje tutaj to nowe podejście, poświęca jej czas, odpowiada na jej pytania, rozmawia z nią i ona została ujęta, bardzo mocno ujęta. Pan Jezus ukazał jej, że zna jej myśli, serce, że właśnie jest tym jej odkupicielem, zbawicielem, no może dać jej coś więcej. Bo jeśli ktoś nie czuje, że może coś więcej wziąć, no to on nie jest tym zainteresowany. I ona biegnie do miasta i mówi, przyjdźcie teraz wszyscy, bo znalazłam właśnie Mesjasza. W staroreligiach, religiach już umarłych na terenach Persji, nawet były takie idee, kiedy to oczekiwano nawet na 7 Mesjaszu. Więc tutaj dotknął Pan Jezus ważnych myśli. Oni oczekiwali też na Mesjasza. Oni czekali, że przyjdzie ktoś, kto ich wyzwoli, kto ich wykupi. Przyjdzie ktoś namaszczony, ktoś szczególny. I ona mówi, tak, to jest właśnie ten, przyjdźcie. I oni przychodzą i Pan Jezus poświęca im czas, znajduje się przez parę dni z nimi, rozmawia, następnie odpowiada na ich pytania, on świadczy, dalej składa świadectwo. Tu jest też wskazane, że Pan wskazywał na proroctwa Starego Testamentu, wskazywał na wypowiedzi też z Pięcioksiągu Mojżeszowego. Samarytanie mieli ten właśnie Pięcioksiąg. Oni te elementy pewne znali. I teraz właśnie Pan Jezus wykłada im. Kiedy uczniowie przychodzą, to pytają: Panie, przynieśliśmy teraz coś do jedzenia. A Pan Jezus mówi: ja nie potrzebuję nic do jedzenia, bo już się najadłem. Już mam ten pokarm duchowy. I uczniowie nie rozumieją tego, ale Pan dalej pokazuje, że ewangelizacja, że praca misyjna jest jakby taką naszą częścią naszego życia. To jest taki chleb, który jest nam bardzo potrzebny. Jeśli prowadzimy lekcje i wiem, że naprawdę pięknie lekcje są prowadzone w klasach, ale kiedy też sami wiecie, że kiedy nie przełożymy tego na pracę misyjną, to nic z tego nie ma. Musimy zakosztować tego chleba, tego smaku. I kończąc to, chcę na koniec tę myśl ostatnią z tego rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów, że mówicie, że za parę miesięcy będzie żniwo. I my też możemy tak powiedzieć, że żniwa za ileś tam miesięcy. Ostatnio jechałem do Opoczna, to był akurat Dzień Zofii i Pani mówi do mnie: proszę Pana, Pan widzi, że dzisiaj jest Zofii, bo Zofia kłosy rozwija. Ja mówię: no właśnie patrzę, że tak, że bardzo szybko kłosy idą do góry. I miałem okazję rozmawiać z nią właśnie. To jest taki moment, że się tak i można wyliczyć już, kiedy będą żniwa. I zaczęliśmy mówić już o żniwach. I ja mówię: wie Pani, taki tekst, jeżdżę zawsze do swojego brata na wioskę, aby tam pomóc trochę przy żniwach. I jest taki tekst, który mówi: przeminęło lato, przeminęło żniwo, a my nie jesteśmy zbawieni. A ona mówi do mnie: ale widzę, że Pan to jakiś tam, to jest inaczej myśli. Ktoś Pan tam jest inaczej myślący. I zaczynamy właśnie tą rozmowę, że rzeczywiście możemy wyznaczyć już jakby teraz, przewidzieć, że żniwo będzie, bo tak mniej więcej możemy powiedzieć, że kiedy będą żniwa. No gdzieś lipiec, tak, koniec lipca, albo może gdzieś tam początek sierpnia. Możemy powiedzieć, że będzie żniwo. I tutaj Pan Jezus mówi na koniec do uczniów: żniwo jest wielkie, ale mało jest żniwiarzy. Wielkie. I mówi: trzeba tych żniwiarzy, co zrobić? Wypchnąć ich do pracy. Mówi: wypchnąć ich do pracy. Popchnąć ich, bo żniwo jest wielkie. I dalej mówi do apostołów, mówi: wy weszliście nie swoją pracę. Apostołowie weszli w pracę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj na początku było powiedziane, że Jezus nie chrzcił, szły tłumy za Jezusem. Apostołowie chrzcili więcej niż Jan Chrzciciel. Ale kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, to powiedziane jest, że tysiące się nawracało, że każdego dnia była wieczerza pańska i 3000, i 5000. Przychodziły tłumy, nawracali się, byli chrzczeni. Oni weszli w pracę Jezusa i inny właśnie sieje, a inny zbiera, żnie, ale Bóg daje właśnie wzrost. Jest potrzebny deszcz Ducha Świętego, potrzebny jest właśnie ten wzrost. I myślę, że to jest bardzo ważne, że zanim to ziarno przyniesie plon, to musi najpierw samo umrzeć, a następnie wzrasta i przynosi piękny plon. I jest to ten plon zbierany do gumien. I ja też życzę, aby ta praca nie była daremną, żebyśmy znaleźli właśnie ten czas, kochani moi, na taką osobistą pracę z innymi ludźmi, poświęcić czas ludziom w ich domach. Byłem ostatnio w takim domu, gdzie mnie pokazywała taka siostra nasza miła, miejsce przy stole, gdzie tam były udzielane jej lekcje biblijne. I tak bezwiednie usiadłem przy stole, mówi, bracie, usiadłeś tu w tym miejscu, gdzie właśnie pastor przychodzi, udzielał mi lekcji biblijnych. A nawet mówi, kiedy ksiądz mnie odwiedził po kolędzie, to tak rozejrzał się po domu, widział, że jest Pismo Święte na stole, od razu wiedział, że ona jest adwentystką i też usiadł sobie w tym miejscu, gdzie tam też pastor zasiadał, gdzie te były. Ona mówi, to tak jakby ksiądz wiedział o tym, mówi, jakby czuł, że tam trzeba usiąść też na to miejsce, ale tak, żeby chętnie czytał, to nie miał na to czasu. To jest właśnie to, że musimy znaleźć czas na to, żeby pójść do domu, rozłożyć Pismo Święte, usiąść przy stole i tak jak Pan Jezus Samarytance poświęcił czas, my również powinniśmy poświęcić czas, znaleźć czas, tak jak dla dzieci znaleźć czas i wtedy to będzie wielkie błogosławieństwo dla innych ludzi, naprawdę wielkie błogosławieństwo. U nas w zborze w Piotrkowie po koncercie w domu starców, w domu opieki chodzę i odwiedzam miejsca i zapraszają mnie pastorze, o odwiedziny, tak. Tam pani nauczycielka muzyki mówi, a piękny był koncert, jeszcze takiego nie słyszała, żeby tak w pieśniach oddać takie poselstwo, taką mądrość. Niech pastor przyjdzie. I tak odwiedzam i chodzę właśnie i do drugiego, i do następnego, i dalej. I właśnie jest coś takiego, że wydaje się, że człowiekowi starszemu być może powie ktoś, no młodzi dzisiaj na młodzież się wszystko stawia i nawet mówi się, że młodzież ma dokończyć dzieła Ewangelii. Tak, to jest prawdą. To wszystko jest prawdą. Tylko, że ja mam też jedno doświadczenie osobiste, że kiedy w Starachowicach była wykonywana praca przed laty, to pierwszą moją osobą, która się zdecydowała na chrzest, to była starsza siostra, 80-prawie letnia, która mnie zapraszała przed całą rodziną i mówiła, przyjdź bracie, tam mam dobre pierożki ugotowane, przyjdź na dobrą zupę, usiedliśmy tam razem. I ona słuchała, ona właśnie miała czas na czytanie i ona była pierwsza, która się tam zdecydowała i mówi, wiesz co, ty możesz być moim wnukiem, prawnukiem, ale mówi, ja się decyduję na chrzest. I to było właśnie cudowne i piękne. I niech Pan błogosławi i daruje taki rozwój tu właśnie w naszych zborach, w naszym okręgu. Marzy mi się, żeby dalej to sianie przyniosło naprawdę wspaniałe owoce do Królestwa Niebieskiego. Niech będzie naszemu Panu chwała i cześć z tego miejsca. Amen.